jak sam tu jestem, trochę się czuję niepewnie. Ja nie wierzę w duchy, ale 100%. Jak ja, wie pani, śpię i słyszę, jakiś ktoś idzie do mnie, a naprawdę nie widzę go, albo ktoś usiadł i słychać, jak gdzieś obok. Ale to chodzenie to jest absolutnie tutaj regularne. I trzeba się przyzwyczaić po prostu do tego. Duchów nie można się bać. Nie. Kwestia, jak się postępuje tylko. Tutaj mieszkał właściciel fabryki w Tułowicach. To była cała rodzina Schlegelmilchów, którzy przywędrowali tutaj z Turyngii, starając się ten biznes, który tam prowadzili, czyli nowoczesną produkcję porcelany, przenieść tu od tutejszego hrabiego. Wynajęli na początku fragment jego manufaktury porcelany, która mu nie szła, i kiedy się okazało, że koniunktura jest i idzie im dobrze, zbudowali fabrykę. Może jakbyśmy zaczęli od początku, żeby ten dom zrozumieć, bo ten dom ma tutaj swój zapis funkcjonalny, bo to jest jeszcze dom, kiedy nie było samochodów, więc ten portyk wejściowy, no to można było podjechać powozem, wysadzić gości i tu się wchodziło przez hol. Proszę zobaczyć, że tutaj przemyślana była garderoba, gdzie można było się rozebrać, więc bardzo proszę. Dodatkowa przez młodszych Schlegelmilchów dostawiona klatka schodowa pozwalała dzieciom wejść na górę, nie przeszkadzając rodzicom. I teraz idąc dalej, dom jest 1898 roku, jego oficjalne otwarcie, a około 1925 roku dom został przebudowany w takim stylu wtedy modnym art déco. Więc ten XIX-wieczny wystrój tu został przełamany i na nowo wnętrze zostało zaprojektowane. I proszę zobaczyć na ten kominek, który, prawda, jest mocno niezwykły, ale także na te reliefy i płaskorzeźby, które opowiadają sceny z raju trochę, bo mamy i Adama i Ewę, i przyrodę, i zwierzęta w takim już mocno uproszczonym i zgeometryzowanej formie, które oplatają nas dookoła, specjalnie projektowane oświetlenie na górze. No i olbrzymi hol z przepięknymi witrażami, które może, jeżeli możemy podejść bliżej, jak się im przyjrzeć, to można zobaczyć, że one mają opowieść całą. W każdym kwartale jest jakaś inna historia, inne zwierzęta, mamy rajskie ptaki, ale mamy małpy. Dziś jest lew, jest pantera, to wszystko jest pięknie ukryte w takiej bardzo mocno zgeometryzowanej formie, ale też nawet ten wewnętrzny filar, prawda, ma swoją dekorację. Proszę zobaczyć, te osłony grzejników też są specjalnie zaprojektowane do tego domu. Atrakcją dla wielu, to uruchomię, to jest ten żyrandol, który został wyprodukowany w fabryce właścicieli. On jest taki też art déco, zaprojektowany z tej samej ręki, tego samego architekta, który projektował tą przebudowę. Żyrandol z porcelany, wielki, proszę zobaczyć, wiszący na 4-metrowej pręcie, z tą rozetą, do której jest przymocowany, tworzy no, bardzo niesamowite wnętrze. Powiedziałbym, jedno z niewielu tak dobrze zachowanych wnętrz art déco na Śląsku, bo to nie tylko jest ten wystrój na ścianach, ale stolarka, która ma oryginalny rysunek. To ten kominek, to kinkiety, to lampy na suficie. No i oczywiście kulminacją jest ten wielki żyrandol. I teraz jak ten dom funkcjonował? Ponieważ mieszkał tutaj właściciel dużej, jak na tamte czasy, fabryki ważnej, do której przyjeżdżali klienci, przyjeżdżali goście, kooperanci. Pełnił rolę też takiego biura o specjalnym wystroju, więc jak już przeszliśmy przez ten olbrzymi hol, to przejdźmy się kawałek, przechodziliśmy do jadalni. A już wypróbowaliśmy 20 osób w wygodnych warunkach, ten właściciel mógł tutaj gościć. I jadalnia zachowała swój historyczny kształt z wielkim stołem i świetnie zrobioną zabudową ścian pokrytą błazerią dębową z takimi kasetonami oraz budowanymi meblami, które jeszcze są w stylu takim historycznym, ten wielki kredens czy te mniejsze dookoła. Po obiedzie, no to była przerwa na odpoczynek, można było pójść na werandę, na której przed chwilą siedzieliśmy. Panowie szli do takiej, nazwane to było dom panów, i przejdźmy do tego pomieszczenia. Więc to miejsce na kawę, cygaro. I tutaj można było się spotkać, porozmawiać o interesach. Proszę zobaczyć, że te pomieszczenia są z sobą połączone, prawda? Możemy przechodzić od jednego do drugiego. No i na koniec tego ciągu, prawie koniec, jest biuro szefa, właściciela fabryki. I tu postaraliśmy się no, jak najbardziej przybliżyć się do tego, jak ono mogło wyglądać. Więc nie tylko krzesła, biurka czy meble są z epoki, ale takie detale jak porcelana z tamtych czasów, jak stary telefon, czy maszyna do pisania. Ponaprawialiśmy stare kasetony na suficie, uratowaliśmy witraże. Ten na przykład opowiada historię rodziny od XVIII wieku. Pamiątki z wyjazdów zagranicznych, to na przykład jest ta płaskorzeźba. No i na koniec końców, jak już było po jedzeniu, po kawie, po cygarze, no to był czas na rozrywkę i temu służył ten wielki hol, w którym już byliśmy, jak możemy przejść. A to też wypróbowaliśmy, że to działa. Tutaj ustawiało się dla gości krzesła, na tym olbrzymich schodach, na tym podwyższeniu. Po prostu ktoś grał albo śpiewał. Sprawdziliśmy, znakomita akustyka, więc ten dom miał wiele funkcji. Musieliśmy się trochę nauczyć i rozpoznać ten budynek, ale studiując literaturę no, z dużą dozą pewności wiemy, że tak prawdopodobnie to życie tu wyglądało. Góra oczywiście ma inny charakter, jest taka bardziej domowa, czyli są sypialnie i miejsca dla takiego codziennego życia, a dół jest bardziej reprezentacyjny.
Co pan chce tu w tych Tułowicach zrobić?
To była trochę taka dłuższa opowieść, bo Tułowice mi są znane z czasów, kiedy pracując na Politechnice Wrocławskiej wykonywaliśmy na zlecenie konserwatora wtedy opolskiego rozeznanie, co zabytkowego jest w przemyśle porcelanowym i byłem tutaj w Tułowicach, wtedy zachwycony, a później wiele lat minęło i jeżdżąc często do Katowic, gdzie w tym czasie żeśmy urządzali nasze Muzeum Hutnictwa Cynku. Zatrzymaliśmy się w Tułowicach na chwilę, żeby zobaczyć, co zostało z fabryki. Okazało się, że z fabryki zostało już niewiele i że ona nie działa i że jeden z budynków, ten najciekawszy, do sprzedania. I to był taki pomysł, no a może jeszcze spróbujmy tutaj jakiś obiekt uratować. Już te zabytkowe obiekty były w stanie, powiedziałbym, bardzo złym. Stropy pozawalane, dziury w dachach, brak okien, rozkradzione, ale jeszcze przynajmniej oczami wyobraźni widziałem szansę, żeby na coś ratować, a ten budynek, w którym siedzimy, to był taki trochę efekt dodatkowy, bo okazało się jednocześnie, że i ten obiekt jest przeznaczony do sprzedaży. Ten obiekt po wojnie znalazł funkcję jako miejsce opieki nad zdrowiem. To było prewentorium dla dzieci chorych na płuca przede wszystkim, a była też przychodnia i tak trwało to do 2000 roku. Ta funkcja ocaliła ten obiekt. Oczywiście on nie był specjalnie zadbany, był malowany na biało, te wszystkie drewniane elementy w pewnym momencie wyglądały inaczej, ale przetrwały. Był rozpoczęty i jeszcze niezakończony taki konserwatorski remont, który rozpoczął śląski przemysłowiec, człowiek z biznesu i myśmy zakończyli ten remont, starając się doprowadzić ten budynek do takiego stanu, żeby wyglądał tak, jak rodzina Szlege-Milszów go opuściła, więc no, zaczynając od dużej skali, żeby był dobry dach i żeby był ogród odpowiednio urządzony, ale kończąc na detalach, żeby pokój właściciela wyglądał trochę podobnie do tego, jakim był, czy salon, czy część odpoczynku i tak dalej.
Czyli ta dbałość o szczegóły jest dla pana bardzo ważna?
Na pewno tak. Co prawda nauczyłem się głównie taką dbałość o szczegóły związane z techniką, bo nasze działania ratunkowe dotyczyły głównie przemysłu śląskiego, więc pokazując starą fabrykę, staraliśmy się zawsze pokazać, żeby zrozumieć proces, to znaczy jeżeli zachowywaliśmy obiekt, to tak, żeby można było wejść i wiedzieć, do czego on służył, jak on funkcjonował, jak wyglądał proces produkcji od zakupu materiałów do finalnego wyrobu. Ale to zawsze była wielka skala. Tutaj trzeba było się takiej wrażliwości też nauczyć, że no, łyżeczka i widelec jest ważny i to, na czym jemy i czym jemy i jak wygląda obrus, też gra rolę. Więc za każdym razem jakaś nauka, ale taka cenna i wartościowa nauka. Kiedy muzeum w fabryce będzie gotowe, no to chcemy także udostępnić, żeby to był taki kompleks, że można pójść zobaczyć, jak się produkowało porcelanę, co z niej wyrabiano i zobaczyć także, jak wyglądało miejsce, gdzie żyli ci, którzy kreowali ten przemysł, czyli jego właściciele w wypadku tej fabryki. Pomysł też jest taki, żeby nie pokazywać tylko Tułowice, tylko pokazać w ogóle, co wniosła technika, jeżeli chodzi o produkcję użytkowej porcelany, bo głównie tutaj o takiej mówimy, jak to się zmieniało i chcemy się skoncentrować na porcelanie tułowickiej, ale w ogóle na śląskiej, czyli chcemy pokazać coś, co w zasadzie nie za bardzo jest pokazywane, za może paroma wyjątkami, czyli całą historię przemysłu porcelanowego na Śląsku. Tak dolnym, jak i górnym Śląsku, bo i tu się on mocno rozwijał i trzeba pamiętać, że do II wojny światowej, jak się mówi o Schlesische Porzellan, to była taka nazwa jak, nie wiem, przemysł samochodowy w Niemczech. To były wysokiej klasy wyroby, nie tylko takie użytkowe, artystyczne, ale także takie techniczne, bo też produkowano tu porcelanę techniczną, izolatory, różne elementy związane z przemysłem. I to było wyjątkowe w Europie. Taką przygodę mieliśmy 3 lata temu, kiedy zaczęliśmy rozeznawać, gdzie można odnaleźć porcelanę z Tułowic. To okazało się, że w Europie ona jest znana, uchodzi za ciekawą, za rzadką. Ale jak zaczęliśmy tak poszukiwać bardziej po świecie, to okazało się, że na przykład w Stanach Zjednoczonych istnieją kluby zbieraczy porcelany z Tułowic i to wcale nie małe kluby, bo tego największego jesteśmy członkami. On ma ponad 500 takich aktywnych zbieraczy porcelany. Tą porcelanę tułowicką, ale także śląską zbieramy od wielu lat. Chcemy oczywiście porcelanę pokazywać nie tylko jako piękny obiekt, ale także jako element naszego życia, czyli jak ta porcelana to życie przede wszystkim zmieniała, bo wydaje mi się, często o tym zapominamy, że porcelanę odkryto co prawda już w XVIII wieku, tu w Europie w XIX wieku powszechniono, ale tak naprawdę tak zawędrowała do każdego domu dopiero z końcem wieku XIX, na początku XX, ale tak naprawdę zmieniła to życie bardzo, no bo z jedzenia na drewnianych czy zrobionych chociażby z gliny naczyniach było mało higieniczne. Prowadzenie porcelany podniosło tak naprawdę poziom zdrowotny mieszkańców, bo ileś chorób, które się rozprzestrzeniały drogą pokarmową, można było zatrzymać, mając porcelanę, którą da się umyć i mieć ją czystą. Więc nawet taki element jest ważny, więc nie chcemy mówić tylko o estetyce, ale także o tym, co ta porcelana wniosła, jak zmieniła. No, Tułowice są świetnym przykładem, że z wioski nagle zrobiło się miasteczko, które miało tu wyedukowanych ludzi, bo takich było potrzeba, gdzie powstała szkoła, żeby kształcić osoby, które będą potrafiły tą porcelanę wytwarzać, gdzie sprowadzano naprawdę dobrych projektantów porcelany z różnych zakątków Niemiec. Także było tak po wojnie. Tutaj byli absolwenci głównie Akademii Sztuk Pięknych z Wrocławia, którzy tą porcelanę taką ciekawszą produkowali. Więc tych aspektów do pokazania jest cała masa. Z jednej strony jak to się robi, ale także czemu to służy, jak można to wykorzystać i oczywiście ta estetyka też tutaj gra taką podstawową rolę. Jeżeli pani pozwoli, to otworzę tą wielką szufladę. I to na przykład jest porcelana ta, która była wysyłana do Ameryki. I teraz jak obrócimy z drugiej strony, proszę zobaczyć, tutaj jest napisane RS, czyli Reichold Schlegelmilch, a tu pod spodem jest Tilowitz, czyli oryginalna nazwa tej miejscowości. Zaraz coś tutaj może wyciągniemy, najciekawsze skarby, które czekają na otwarcie muzeum. Proszę zobaczyć, jakie to jest niesamowite, że chociażby taka rzecz przetrwała tak długi czas, prawda? I w tak wspaniałym stanie.
Im więcej pan pokazuje tych pięknych rzeczy, zaczynam rozumieć, jak to wciąga.
Wciąga. Zobaczyłem po raz pierwszy porcelanę z Jaworzyny Śląskiej. Zobaczyłem tą kruchość, ale zarazem estetykę tego wyrobu. Postanowiłem, no, że to jest właśnie to, prawda, że te wielkie maszyny były w stanie, no i ludzie oczywiście, wytworzyć tak wspaniałe rzeczy. Grażyna, byłabyś uprzejma pokazać pudełko z tymi dziecięcymi, bo mamy dużo ciekawostek, bo porcelana dzisiaj kojarzy nam się z kawą lub herbatą, ale tak naprawdę był to produkt, z którego robiono wiele ciekawych rzeczy. Proszę zobaczyć, to pudełko w stanie już nie najlepszym, ale jednak kompletne jeszcze, to jest pudełko, które chyba zapobiegliwość jakiegoś rodzica spowodowała, że przetrwała, bo to jest pudełko z zabawkami dla dzieci. Zestaw XIX-wiecznej porcelany takiej do zabawy przy stole dla dzieci. Stąd Tułowic. Niejedno z nas się bawiło kiedyś czymś takim. A z tego jesteśmy bardzo szczęśliwi, z takiego znaleziska, bo to coś niezwykłego i rzadko kto wie, że tu też takie rzeczy robiono.
Pewno i dzbanek będzie,
tak,
do kawy. Piękne.
Jakbyśmy przeszli teraz tutaj jeszcze, to trochę z użytkowej porcelany, przygotowałem na dzisiejsze spotkanie. Proszę zobaczyć, że porcelana to nie tylko jest dzbanek, prawda, ale na przykład izolator, który do dzisiaj się używa, takich izolatorów do przesyłu prądu, czy włączniki do zapalania i wyłączania światła wykonane z porcelany, czy przewody, które były zabezpieczone porcelaną, czy wielkie puszki energetyczne, czy oprawki do lamp, prawda? Do dzisiaj stosujemy także porcelanowe, chociaż plastik już wtedy zwycięża, czy chociażby uchwyty do szuflad. Porcelana znalazła naprawdę szerokie zastosowanie, ale proszę zobaczyć na te cacka. To naparstki do szycia, jak różne, jak ciekawe one są. Design już powojenny, taka bardziej bogata, kobaltowa porcelana. Proszę zobaczyć, że herb się niewiele zmienił, prawda? Mm-hmm. Dalej jest ten wieniec, PT, tym razem porcelana Stułowic, nazwa niewiele inna. Oczywiście wzór inny, prawda? No bo też i estetyka.
Ale trudno powiedzieć, że brzydkie.
Tak jest, po prostu jest to inne. Poradziliśmy sobie tutaj po wojnie, żeby to dziedzictwo tej fabryki przejąć i kontynuować. I takie może pytanie. Proszę powiedzieć, na przykład do czego mogło to służyć?
Świecznik?
Taka pokrywka, jakaś dziureczka.
Po pieniczkach?
Nie. Zbierało się tu włosy. Włosy wyczesywane z pięknych, długich warkoczy. Byli odbiorcy. No i z tego robiono różne bardzo luksusowe wyroby. Proszę zobaczyć na takie zupełnie perełeczki, jak taka drobna porcelana, tak bardzo rozbudowanych kształtach. Grażyna, czy masz tu jakieś różne, o może taki dziwoląg znajdziemy? Co to mogło być? Męski produkt. Żeby trochę ułatwić, to łączy się z higieną. Estetyką też.
Do golenia.
Tak jest. Tu mydło, tu woda, pędzelek.
Sama na to nie wpadłam, to była podpowiedź.
Czy coś tu jeszcze mamy z takich dziwnych rzeczy? Można powiedzieć tak, że ta porcelana trochę jest estetycznie trochę trudno akceptowalna dla nas, bo ona jest mocno bardzo kolorowa, bardzo ozdobna, no ale też trzeba pamiętać, że firma potrafiła dostosować się, czy właściciele firmy, do różnych gustów. Europejska porcelana Stułowic była bardziej taka w stylu, bardziej skromna, wyszukana, elegancka. Dla Ameryki była bardzo ozdobna, bardzo ozdobna. Proszę zobaczyć na ten olbrzymi wazon. Prawda? Nieakceptowalny trochę estetyka,
no,
dla nas.
Bardziej kiczowate.
Trochę tak to odbieramy. Amerykanom to się strasznie podoba. Najczęściej to były róże. Stworzył artysta, którego grób jest w Stułowicach na cmentarzu. Tego właśnie, który tworzył ten różowy motyw, który bardzo często, proszę zobaczyć, tu go widać, prawda? Tam go widać, tak. I powtarzał. Amerykanie się naprawdę fascynują. Oni rozczytują te wzory, próbują się ich uczyć, kojarzyć z czymś. Też taki rodzaj porcelany rzadko w Polsce używany. Czy ktoś z Państwa wie, do czego to służy? Filiżanka, ale do czego? Kształt ma inny niż taka kawowa filiżanka. To jest typowe do kakao, tam też po drugiej stronie. U nas, prawda, do kakao się nie wyróżnia naczyń, a w Ameryce filiżanki kakao były takie wysokie. Przyjeżdżamy do tych Amerykanów i oni nam pokazują, to przecież oni się tak z nas naśmiewają, jak nie potrafimy rozpoznać, co do czego służy. Tutaj są Stułowice takie bardziej europejskie. Proszę zobaczyć, prawda? Jaki ładny znowu szardekowski wazonik. Już nie jest tak strasznie ozdobiony jak ten amerykański, prawda? Ten wzór China Blue, on jest Stułowic sam raz, ale on się powtarzał w wielu różnych wytwórniach. Czy proszę zobaczyć ta paterka, prawda? Z ardekowską dekoracją. Oczywiście to, co my mamy, to jest jakiś niewielki fragment tego, co oni robili. Staramy się wzbogacać te zbiory i do otwarcia muzeum, żeby było na tyle to atrakcyjne, żeby można było pokazać. Też liczymy, że będzie to ciekawe miejsce, żeby inni pokazywali swoją porcelanę, bo zbieraczy Tłowic i śląskiej porcelany w Polsce jest sporo. Grażynka, na co to było?
Na marmoladę.
Takie bzdurki, prawda? Ale takie śliczne.
Ale jakie piękne.
Chcielibyśmy pokazać tą drogę porcelany, że no od tej takiej bardzo ozdobnej do tej bardziej współczesnej, ale też takiej na co dzień porcelany, no i tej wspaniale zaprojektowanej.